to z działkowcem jest tak, że działkowiec, który akurat pracuje i grzebie w ziemi, jest kompletnie nieczuły na to, co się dzieje dookoła. Proszę pana, bo okno jest po to, żeby widzieć, kto idzie. Sztuka brikolażu, czyli to jakby dosłownie to znaczy tylko majsterkowanie, ale to znaczy coś kompletnie innego tak naprawdę. To znaczy jedną wielką improwizację w tworzeniu bardzo konkretnych rzeczy.
Też chyba dlatego być może te ogródki działkowe są takim polskim fenomenem. Wiosna już się zaczęła. Czy też zacząłeś wiosnę na swoim ogródku działkowym?
W moim ogrodzie wiosna zaczyna się niezależnie ode mnie i to jest jedna z większych nauk zabawy czy też pracy na działce, że tak niewiele zależy od nas, jeśli chodzi o potęgę natury. Nawet jeżeli mówimy o drzewkach i kwiatkach, to one naprawdę robią co chcą i niewiele zależy od nas, więc tak, wiosna nadeszła, a z nią klęski.
Dlaczego? Jakie?
No, może dlatego jestem nie bardzo w sosie, ponieważ dziki to jest jedna z dwóch największych plag działkowców, na które trudno poradzić. Jakaś dziura w płocie sprawiła, że właściwie w ruinę większości z nas, czyli 3/4 chyba moich ogródków działkowych, starannie wypielęgnowane trawniki, miejsca, gdzie miały być łąki, rabatki, obróciły się po prostu w perzynę. No i teraz czekamy na remont płotu. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Mam nadzieję, że szybko i wszystko wróci do normy. Ale to naprawdę jest jedna z większych klęsk, jakie może człowieka dopaść. Mhm.
Wiem też, że z dzikami u siebie pod płotem chodzą mi cały czas i straszą ludzi. Czasami w nocy całe stada potrafią nas zajść z nienacka. Jest to rzeczywiście dziwne doświadczenie. Ale mając ogródek działkowy, należysz do być może najbardziej egalitarnej grupy społecznej w Polsce. Szacuje się, że nawet 4 miliony Polaków korzysta z ogródków działkowych na co dzień. Jest ich ponad 900 tysięcy działek, a samych ogródków prawie 5 tysięcy. Także jest to olbrzymia przestrzeń terytorialnie, ale też społecznie. I jak się czujesz należąc do tej najbardziej egalitarnej właśnie grupy, być może która ostatniej grupy, która gdzieś tam jakoś łączy Polaków?
Egalitarne to jest dobre słowo, rzeczywiście w wielu, wielu znaczeniach. Nie chodzi tylko o to przecież, że tak dużo nas jest. Wydawało mi się, że robię coś bardzo oryginalnego. Nawet na początku myślałem, że robię to wbrew sobie, bo byłem chyba obciążony bardzo, jak większość pewnie moich współobywateli, stereotypami, co to jest działka, po co tam się przychodzi, co tam się robi i kto tam żyje. A teraz mam rzeczywiście wrażenie życia trochę w takiej eksterytorialnej republice, gdzie przekrój społeczny jest trudno wręcz definiowalny. No, tam są po prostu wszystkie statusy społeczne możliwe. Również wiekowo, bo to się bardzo zmienia. To takie skojarzenie, ja zresztą jestem bardzo uczulony na ten suchar, że emeryt to działka, nie? Bo pewnie też, tak od razu dodam, coś w tej całej sytuacji zmieniła pandemia. I ona trochę otworzyła ten świat działkowców na świat niedziałkowy, ponieważ okazało się, że to jest przestrzeń wymarzona jako taki azyl w czasach izolacji, gdzie nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, ma się naturę, ma się swoje miejsce odosobnienia, wyciszenia, no właściwie na wyciągnięcie ręki. Wystarczy podjechać samochodem albo tramwajem, albo pójść na spacer z domu. To jakby pewnie ludziom troszkę otworzyło oczy, o czym tak naprawdę mówimy, myśląc działkowcy. Ale też widzę, jak to się zmienia społecznie, bo działki, to jest bardzo ważne ich tło. powstały właściwie jako takie pracowniczo-zakładowe inicjatywy. Gdzieś po wojnie, pewnie w latach 50. był ich już taki pierwszy boom, a potem się konsekwentnie rozwijały. Ale to nie znaczy, że dzisiaj są tam wyłącznie dziedzice, czyli dzieci albo wnukowie, albo prawnukowie pracowników owych mitycznych zakładów. Tylko tam są po prostu wszyscy, profesorowie, inteligencja, pracownicy fizyczni, starsi, młodsi, dzieci. To też jakby, to nie tylko chodzi o przekrój społeczny, ale też jakby to się też przekłada na sposoby użytkowania tych działek. Bo one, tak to sobie wyobrażam, że tak, pozwól, że taką historyczną wycieczkę imaginacyjną zrobię. Mi się wydaje, że ich status też wziął się stąd, że one powstały jako te przyzakładowe działki rodzinne, ale je zakładali ludzie z awansu. To znaczy, to były czasy, kiedy awans oznaczało tyle, że ze wsi przenosimy się masowo do miast i tam zaczynamy pracę w większych lub mniejszych zakładach pracy, ale cały manual bycia, obcowania z ziemią, uprawiania ziemi, drzew, roślin, no był jakby wyniesiony z domu. Czyli ci robotnicy na tych swoich działkach, robotnicy i nie tylko oczywiście, realizowali coś, czego wiedzę mieli, można powiedzieć, w genach właściwie. Nie? Stąd i te działki wtedy, one, to też jest ważne aż do dzisiaj, funkcjonowały w gospodarce niedoboru, czyli to nie były tylko takie bezinteresowne ogrody, jak to do dzisiaj się zdarza, ale to były rzeczywiście przydomowe ogródki uprawne, gdzie miałeś własne jarzyny, po prostu pokarm. Do dzisiaj zresztą mam sąsiadów, którzy twierdzą, że właściwie są w stanie w sezonie wyżywić całą rodzinę. Wegetariańsko oczywiście. Choć takie ostańce, to też jest ciekawe, jak się taką archeologię uprawia działek i się temu przygląda, to widać, a tam był kurnik ogrodzony, a tam może trzymali króliki. I to jeszcze, może dzisiaj już jest rzadkie, żeby coś żywego hodować na działce, ale to widać, jeszcze gdzieś tam, jeszcze jest, gdzieś tam głęboko jest. I te działki, kultura ich rolna były czymś organicznym, można powiedzieć, w tamtych czasach. I myślę, że to późno zaczęło się, raz z ustępowaniem gospodarki niedoboru. To się zaczęło wycofywać, to znaczy taki ogródek jarzynowy, ale też z nowym pokoleniem zaczęło wracać. Ponieważ to nie sztuka kupić sobie marchewkę z Portugalii w sieciówce, ale mieć własną marchewkę, a już naprawdę wyzwaniem są, i znam tych artystów, którzy potrafią robić takie pomidory, których się nie tyka jednak żadna zaraza, czyli wielkie przekleństwo owych mistrzów pomidorów, ale są po prostu dziełami sztuki. Nie? No i to jest, jakby już wchodzimy teraz w takie opowieści, które mogą być hermetyczne dla kogoś, kto jest poza działkami, ale ten sport...
No, niewielu nas jest, każdy gdzieś tam kojarzy.
Ale ten sport czy pasja jakby ciągle na nowo życie działkowe ożywia. Sport to może nie jest dobre słowo, rzeczywiście, ale pasja w sensie albo jakiegoś opętania zdrową żywnością, w najlepszym sensie tego słowa, albo też po prostu nie chcę, żeby to za lekko zabrzmiało, bo uprawa roślin to nie jest takie znowu hop-siup, nie? I tą wiedzę się powoli... Ja przyszedłem tam kompletnie zielony i wiem, że przez te ileśnaście lat moja wiedza jest ciągle śladowa, ale to jest pasjonujące po prostu.
No, wspomniałeś o historii. Mam dokładnie to samą historię w rodzinie. Mój dziadek był z awansu społecznego, przyjechał do Gdyni z wielkopolskiej wsi. To jest w ogóle Bose Antki z Wielkopolski. To był taki osobny topos w gdyńskiej historii. No i przyjechał z tej podpoznańskiej wsi. Faktycznie, tak jak mówisz, no, ten uprawa ziemi gdzieś była głęboko zakorzeniona w wielopokoleniowej tradycji. No i ta potrzeba chyba faktycznie gdzieś w PRL-u próbowano to zagospodarować. I też chyba dlatego być może te ogródki działkowe są takim polskim fenomenem, nie tylko, znaczy one występują oczywiście gdzieś na świecie, ale w tej skali wydaje mi się, że nigdzie.
Przyglądam mi się w Europie i one rzeczywiście, mam takie ambiwalentne odczucie, że one są i skromniejsze, ale na przykład areałowo, i to nie mówię jako ogród, jako całość, tylko poszczególne, ale wtedy tym bardziej mnie porusza, że ktoś uprawia kawałek ziemi, który ma dosłownie 4 metry na 5. I widać, że w to jest ogrom pracy włożony, czyli to jest jakaś taka organiczna potrzeba i satysfakcja pewnie z plonów, która w Europejczyka głęboko siedzi. Ale w nas rzeczywiście specyficznie, również przez te warunki, no, o których mówimy, bo to w ogóle jeszcze się zaczęło przed wojną, ale powiedzmy, że one w obecnej postaci rzeczywiście mają ten swój perelowski korzeń. Ja jeszcze jedną rzecz lubię, oprócz uprawy, to tam się przejawia coś, na co mi kiedyś książka Edwina Bendyka zwróciła uwagę. I co on twierdzi, że jest taką kulturową czy cywilizacyjną przewagą Polaków specyficznie, czyli też wyniesione z czasów niedoboru sztuka brikolażu, czyli to jakby dosłownie to znaczy tylko majsterkowanie, ale to znaczy coś kompletnie innego tak naprawdę. To znaczy jedną wielką improwizację w tworzeniu bardzo konkretnych rzeczy. Z narzędzi, które są w ogóle do tego niepredysponowane, te narzędzia w ogóle nie wiedzą, że są do tego, że da się z nich stworzyć.
Bo mówisz o tych najbardziej klasycznych, to są te łabędzie z opon. Nie wiem,
ale wiesz, ja nie mówię tylko o rzeczach dekoracyjnych. No, takim jakby archetypicznym jest na przykład coś najbardziej banalnego, coś, co nie jest piękne, ale jest jakimś wynalazkiem, którego nigdzie indziej nie widziałem. I to jest, słuchaj, to jest patyk, na który jest nałożona pusta puszka po czymś. Jak się to myślisz, to jest genialne rozwinięcie idei dzwonu, tylko ten dzwon, nie chodzi o to, żeby dzwonił na zewnątrz, tylko ta kołacząca puszka wprawia drążek w drgania i ona odstrasza krety.
Mhm. Ale też ptaki przy okazji.
Ptaki przy okazji, ale ona jest jakby dwustronna, tak można powiedzieć. I taki jakby takich brikolażowych dzieł, gdzie nie wiadomo z czego zrobiono coś, co ma praktyczną... I tego żadne Obi czy Castorama nie jest w stanie zastąpić, bo to też jest jakby taka łatwizna. Nie? To raczej imponuje mi to i też mam młodszych od siebie przyjaciół czy znajomych, których strasznie bawi to, że z niczego zrobimy coś, co posłuży. Strasznie to lubię na działkach. Na działkach to oglądasz. Mhm,
tak. No to jest chyba też wspólny element fenomenu bardzo ważnego dla nas, czyli daczy, ale to jest pewnie gdzieś tam pokrewne, ale co lubię właśnie i w ogródkach działkowych, i w daczach, to jest to, że tam rzeczy zyskują takie drugie życie. Wszystko można wywieźć na domek i zawsze się jakoś przydaje.
I nie ma rzeczy niepotrzebnych.
Nie ma rzeczy niepotrzebnych. To jest gdzieś tam kiedyś było to traktowane jako trochę trącące myszką, ale w dzisiejszych czasach ta kultura zero waste na przykład idealnie się wkomponowuje w te działki. I one właśnie mają często drugie życie też na poziomie takiej, no co to dużo mówić, ideologii pewnego sposobu w ogóle życia, myślenia o rzeczywistości, nie? To mi się wydaje.
Dacza jest osobną wyspą i dacza się raczej pewnie słabo się komunikuje z sąsiadami, a jak mówiliśmy o działkach i o tej takiej republice małych plantatorów, to tam się odbywa nieustanna wymiana. Jednak ja mam to doświadczenie, że rzeczy, które chciałem wyrzucić, wystarczy, że ktoś słyszy słowo wyrzucić, mhm. i zjawia się, że mu się przyda, albo że to się da wyremontować, naprawić, coś z tym zrobić. Właśnie to zero waste jest tam w związku z tym, że te sąsiedzkie więzi takie bez płotu.
Albo takie symboliczne płotki.
Albo symboliczne.
Znaczy, pół metra, do metra.
Na naszych działkach one są, ale nie są mile widziane. Na takie komunikaty są, żeby ich, o ile
to
można, nie robić.
Jedyne miejsce znowu chyba w naszym kraju, gdzie...
którego się nie grodzi.
Tak.
To nie jest żaden zakaz, ale są różne obyczaje działkowe, które niekoniecznie są regulowane regulaminem, ale przyjmuje się dla dobra wspólnego jak obowiązujące. Nie? I ten brak płotów, komunikacja, są też zabawne przesądy, bo jakby dwie rzeczy na początku mnie uderzyły, że wyrażenie podziwu dla czegoś, co rośnie u sąsiada, może skutkować na dwa sposoby. A może to jest jeden sposób tak naprawdę, choć ze sobą sprzeczny. Jeden jest taki, że za chwilę ten sąsiad albo sąsiadka przyjdzie z sadzonkami, i powie, jagoda kamczacka, państwo nie mają, tak się podoba, mam tutaj, proszę bardzo. Albo bukiet piwoni, no bo nie można powiedzieć, przejść spokojnie obok piwoni. Nie można było mojej byłej sąsiadki, to trzeba było się gryźć w język, bo aż było człowiekowi głupio, że dostaje coś takiego natychmiast. Ale drugi przesąd, też mi jakby imponują takie jakby tabu, które są pokoleniowo wyniesione, że nie wolno chwalić. Ponieważ jak pochwalisz,
to trzeba się podzielić.
To umrze.
A, okej, okay. To nie wiem.
Zginie.
To nie znam.
I że to mam sąsiadów, którzy twierdzą, że każda roślina, mają wspaniałą działkę. To znaczy muszę się kneblować tam, żeby nie ochać i jachać, widząc, co tam rośnie, jak jest zakomponowane. Ale twierdzą, że akurat ten przesąd sprawdza się ze stuprocentową skutecznością, że wyrażenie podziwu oznacza tyle, że nornica zaraz to zeżre, albo samozwiętnie, albo nie wiadomo, piorun w to walnie. Ale to są fajne takie, no przecież nie będzie mówić, że to bzdura, nie? No, wielopokoleniowe doświadczenie mówi, że po prostu tak się dzieje. No i tak się... Mówi się, że tak się dzieje.
No wszystko to, co mówisz w tym momencie, jest tak idzie w poprzek naszemu wyobrażeniu o nas samych, wydaje mi się. Brak płotów, w ogóle jakiś obyczaj istniejący taki, że się coś zawiązuje, jakiś rodzaj niepisanego regulaminu, czy też w ogóle zestawu dobrych manier. Albo to, że właśnie chwalimy sobie nawzajem rzeczy. No to w przypadku na przykład domów jednorodzinnych, gdzie mieszkam w mojej dzielnicy, no to raczej zawiść jest do jakichś takich wyjściowych.
Ale... Wiesz, bo się też zastanawiałem, jakie organiczne hierarchie, no to jest społeczność, jakie hierarchie mi się w głowie budują. Autorytet na przykład. Bo chodząc po tych działkach, ja mam takie wrażenie, że rzeczywiście widać po pierwsze ekspresje osobowości. One są bardzo zróżnicowane i to jest jakby o tyle ciekawsze. Uwielbiam ogród botaniczny, ale tutaj masz te jakby mikroogrody botaniczne, które są prowadzone autorską ręką. Widać, ktoś coś lubi, w czymś jest mistrzem, czegoś nie lubi i w ogóle nie akceptuje. Jakbyś zapytał, czemu nie posadził hortensji, no to on ci powie hortensję, no w życiu nie chciałbym hortensji. No i nawet nie wypada pytać czemu. Nie? Dla mnie jest po prostu tak, że są rzeczywiście ludzie dobra rada i lepiej się ich słuchać. To znaczy ja bym masę błędów, jak zaczynaliśmy z naszym ogrodem, to bym masę błędów popełnił okropnych, dzisiaj bym ich żałował bardzo, gdyby nie pukanie się w czoło tych panów i pań dobra rada, którzy mi mówili, że domek tylko z ociepleniem. Dlaczego tylko z ociepleniem? Bo tutaj najpiękniej jest w zimie. I rzeczywiście zima na działkach, jesteśmy w środku miasta i to jest jedyny ten śnieg, który jest właśnie dziewiczy i nietknięty i jeszcze go masz w ciszy i tylko ze śladami zwierząt, na przykład. Na przykład coś takiego. I Obyczaj też się bierze stąd, że ci mistrzowie działek i dumni działkowcy, jak ich nazywam, są też asertywni. To znaczy chyba w regulaminie nigdzie nie jest napisane, że niedziela jest dniem ciszy. No bo tam jednak się zasuwa.
Tak. Ale co, ale nie kosi się trawników.
No jakbyś spróbował włączyć radyjko albo zacząć piłować, to podejrzewam, że przyjdzie ten, zresztą podejrzewam, no byłem świadkiem. Kiedy nasi nowi, też świetni sąsiedzi, mieli rzeczywiście dużo pracy na początku i próbowali coś tam, no powiedzmy, że piłować w niedzielę i to była natychmiastowa reakcja, że niedziela nie jest od tego, pracujemy przez cały tydzień. Też ja miałem takie zawstydzenie, że w tygodniu nie pracować, tylko tak trochę tak wymyślałem to działkę, żeby maskowała, żeby to miejsce nieróbstwa, może nie, kontemplacji, tak powiem, było lekko wysłonięte. Bo, no, można sobie tak wymyśleć działkę i tak ją zakomponować, że ona będzie bezobsługowa. Będzie na przykład miejscem pracy zdalnej, ale wtedy pewnie może temu służyć, ale jakbyśmy się wtedy czegoś pozbawiali, czegoś, co jest po prostu nieustannym trudem, sporem, eksperymentem, radością, satysfakcją, czasem klęską z czymś, co jest po prostu rośliną, która ma swoje, widzimisię, ma swoją naturę i trzeba się z nią po prostu pogodzić. I to jest strasznie fajne. To tak uczy pokory. I daje też, bo dla mnie jakby najsilniej działka zadziałała, kiedy rzeczywiście była pandemia i miałem kontrapunkt do pracy. Nagle odkryłem, że najlepiej się pracuje, no my dziennikarze czy redaktorzy pracujemy umysłowo, nie? Mając cały czas właściwie w zasięgu ręki coś, co stąd przenosi skupienie na ręce i na dłonie. I że w tym jest jakiś taki ozdrowieńczy balans, że to na głowę też świetnie działa. Nie?
Tak, no pandemia to chyba pokazała świetnie właśnie, że my wszyscy jesteśmy tak gdzieś w głębi serca, nawet nie chłopami, tylko rolnikami po prostu. I to jest starsze niż nasza cywilizacja, mam wrażenie trochę.
Tyle napisaliśmy o faktycznym, może nie inteligenckim, tylko chłopskim pochodzeniu, ale mnie też zdumiało to, że wśród moich gości, przyjaciół, dla wielu działka jednak się kojarzy z przekleństwem. I to takim całkiem świeżym, nie? Że jeszcze wracasz do domu,
jeszcze drugie,
nie, czy nie do dziadków nawet, tylko do rodziców. I oni mówią, a to weź tam, żeby to grabie, nie? Ale weź kosę albo no nie wiem co tam. I idź w pole, nie?
Tak, czyli tak, to jest... Znajomi właśnie przeklinają gdzieś wykopki, że tam jeszcze są symboliczne,
oczywiście,
ale
tak,
że trzeba
jechać. Tak. I to jest cały czas bardzo, bardzo blisko nas, jakby temu się też nie dziwię, nie? Albo pamięć innych moich znajomych, których rodzice byli fanatykami działki i dla nich to była jakaś upiorna, torturująca krzyże, kolana i nie wiem co tam jeszcze, robota w upale. Przy pieleniu najbardziej znojnej pracy, jaką sobie można wyobrazić w tej mikro rolniczej skali. I że to jest ciągle jakby tak dotykalne i żywe, że to niekoniecznie kojarzy się z czymś przyjemnym, tylko raczej no, znojem po prostu. Nie? Ale jak mówimy o tej egalitarności działkowej, to ona dotyczy tyle, że jakby klasowego usytuowania, tak mówiąc wprost, ludzi, którzy żyją obok siebie na nich, a z drugiej strony też jakby sposobów jej używania. No, pewnie jednak myślę, że tych ogrodniczych, takich stricte, które jeszcze na fali ekologii albo w ogóle zainteresowania materią ożywioną, tak mówiąc najkrócej, nie? Że to po lekturze Urszuli Zajączkowskiej być działkowcem staje się jeszcze...
Wymiar egzystencjalny.
Tak. Na pewno tak. I to też jakby te wszystkie sposoby jakoś się funkcjonują regulowane owym obyczajem. Nie? Nie słuchaj radia głośno, nie pracuj w niedzielę, pożycz sąsiadowi jakby chciał, a jak mu się spodoba, to daj mu sadzonkę. Mhm.
Zresztą dzielimy się, to też jest bardzo piękne i lubię to, dzielimy się po prostu też płodami tych działek. Tutaj ile razy w tygodniku, prawda, w kuchni mamy wyłożone, ktoś akurat przyniósł 10 kilo jabłek albo jakieś po prostu rzodkiewki, które są najlepszymi rzodkiewkami, jakie w życiu jadłem. I chociaż wyglądają dziwnie i nie tak jak te ze sklepu, bo mają różne kształty i kolory, ale no są przepyszne.
Moje działki mają taką w sezonie wystawę na zewnątrz i to są po prostu kosze z takim zachęcającym, a trochę usprawiedliwiającym opisem, że nie wyglądamy tak pięknie jak w Auchan, ale jesteśmy zdrowe.
No i smaczne też mają.
Zdrowe i smaczne, no i tam leżą pagóry, góry, które znikają zresztą bardzo szybko. To też jest dla mnie fajne i ciekawe. Jabłek, no zależy czego, na co jest sezon. Gruszek nie ma, bo to jakieś, no mniejsze o to. Inna historia, ale ten jakby ten pożytek na nich jest, choć wiem, że niektórych razi, że to jest takie ogrodzone, nie? Że to, taką dziedziczoną traumą działkowców, oprócz rzeczonych dzików, jakby płot na działkach ma dwa końce, w pionie. Ten dolny jest tak zamurowany z tego, albo czasem nie jest niestety, dlatego że dziki, które potrafią jakby zniszczyć całą pracę i dorobek bez trudu, a ten górny, no to jest po prostu plaga złodziejstwa, nie? Czyli że to jakby tak historycznie jest wyniesione, że działkowiec, lepiej żeby nie było kłódki, bo kłódka zachęca i tak wywalą. No znam takich ludzi, których działki są tak położone, właściwie tam niemalże codziennie dochodziło do jakichś takich aktów albo kradzieży, a czasem co gorsza wandalizmu. No, nie jest to przyjemne, jak wiesz, to jest rzeczywiście trochę tak, jakby ktoś wchodził do domu, ale w tej historii kradzieży jest jedna rzecz strasznie dla mnie ciekawa. Myślałem, że to no nie moje osobiste, ale doświadczenie ludzi, których znam jest, ale okazuje się, że to ma długą tradycje i jest takie Biały Kruk, strasznie fajne dzieło zrobione przez nieocenione Muzeum Etnografii w Krakowie. Chyba Roch Sulima w tym maczał palce, też mam wrażenie. Nazywa się to dzieło działka i to jest jakby taki antropologiczny, etnologiczno-antropologiczny portret działek polskich w bardzo różnych wymiarach. Nie wiem.
Bo jeden z nielicznych, bo to jest taki też nieopisany w ogóle fenomen.
Nieopisany fenomen, to jest po prostu wspaniałe. I tam oprócz wielu innych fascynujących rzeczy zobaczyłem też to, że to do czego wracam, ten przedziwny sposób okradania działkowców, sposób na działkowców, ma swoją długą historię. Otóż okazuje się, że najłatwiej działkowca okraść, kiedy on jest na działce. Czyli na tym małym spłachetku, który ma, no nie wiem, tam 20 na 10 metrów, no jest taki ogarnialny, nie? Że wtedy najlepiej się zakraść, wejść, ponieważ on jest tak zajęty ziemią, jest po prostu trochę jak Cietrzew chyba tak ma, że jak to kuje, to wtedy nie słyszy i wtedy można go upolować. No to z działkowcem jest tak, że działkowiec, który akurat pracuje i grzebie w ziemi, jest kompletnie nieczuły na to, co się dzieje dookoła, więc kradzież kluczy, komórek, portfeli w domku, który jest na wyciągnięcie twojej ręki, ale w ogóle nie zwracasz na niego uwagi. Jest czymś, jak powiedzieć, wydawałoby się, że najbardziej ryzykownym, aż na granicy absurdu, ale jednak skutecznym i absurdalnym, absurdalnie skutecznym, można by tak powiedzieć. Działkowiec jest po prostu działką ogłuszony i zaślepiony i wtedy można go pozbawić wszystkiego, bo przecież nie trzyma przy sobie w kieszeniach rzeczy najcenniejszych, tylko je zostawia w domku, którego też nie zamyka, bo jest... I to jest jakby bardzo dla mnie ciekawy rys do portretu. I że złodzieje o tym wiedzą.
Specyficzny rodzaj nisza wśród złodziei.
No tak, tak. Wiesz, nisza, ale jak się okazuje, naukowo opracowana.
Więc ciekawe. Wydaje mi się, że też trochę Olga Drenda, nasza felietonistka, też w swojej książce o wyrobach, wytworach i różnych takich właśnie amatorskich formach ekspresji artystycznej, o tak ogólnie rzecz mówiąc, też to chyba widać na działkach, że właśnie trochę mówiliśmy o tym zero waste, że wszystko się przyda, ale też są te elementy takie artystyczne, nazwijmy to, takiego rodzaju rzemiosła amatorskiego, gdzie też widać no, taką niezwykłą kreatywność, na którą nigdzie indziej chyba nie ma miejsca. Te wszystkie jakieś rzeźby, dziwne konstrukcje, no te przysłowiowe, ja je bardzo lubię, te łabędzie z opon pomalowanych na biało, ale jest tego dużo więcej.
Wiesz, powiem tak, na moim u mnie tego nie widzę. Jeżeli jest artyzm i sztuka, to ona się rzeczywiście wyraża w tym, co ludzie potrafią zrobić z roślinnością. Tutaj powinniśmy zrobić taki nawias. I, wiesz, mi się wydaje, że to jest bardzo a propos też rzeczy nieopisana. Wyjść z działek i udać się na polskie drogi takie, nie te najwyższej klasy, tylko lokalne, i zobaczyć, co się dzieje w przydomowych ogrodach Polaków.
Też,
nie?
Tak,
nawet nie mówię tylko o Tujozie, ale skala, to raz. I zobaczyć, jak gęsto w polskim pejzażu pojawiają się, i tego w Europie nie widzę, bo tam jednak tego rodzaju przemysł czy handel ogrodniczo naturalny, tak go nazwijmy, odbywa się jednak przez wielkie sieci i wielkie korporacje. Natomiast po pierwsze, ilość sklepów ogrodniczych, takich zrobionych przydomowych, na wsiach oczywiście, chociaż w Krakowie w mieście jest tego bardzo dużo. Jakie gatunki i co tam można kupić? I to niekoniecznie są tuje, a powiedziałbym przeciwnie.
Tuje chyba powoli tak, odchodzą.
Powoli chyba odchodzą i ich klientami nie są tylko działkowcy. Ale te małe wersale wręcz, bo tak pewnie to będzie grube, ale przydomowy ogród wiejski polski mi jednak najbardziej przypomina szkołę francuską, nie angielską, tylko jednak jest silnie sformalizowany, zakomponowany na swój sposób.
Z próbą okiełznania.
Raczej geometryczny. Ale tego są właśnie niewiarygodne i to nawet to już nie mówię o tym jako czymś dziwnym, tylko tak wygląda natura polskiej wsi teraz. Czy jedziesz przez Świętokrzyskie, czy przez Nowosądeckie, czy jesteś w Beskidzie Niskim, to tych takich mikrodziałek przydomowych, domowych ogrodów, wypasionych, zadbanych jest co niemiara, i teraz wracamy na działki i owo rękodzieło. No, ja na przykład jedyne dzieło sztuki, jakie mam, to było dzieło wymarzone i tym marzeniem się podzieliłem w redakcji Tygodnika Powszechnego i dostałem na urodziny prezent dzięki Grażynie Makarze. Dostałem po prostu fantastyczny oleodruk z jeleniem na rykowisku. Po prostu chciałem mieć najbardziej klasyczne polskie słodkie dzieło. Jest tam jeden jeleń i chyba trzy łanie. I jak przychodzą goście, to ja go wtedy wyjmuję i tak wystawiam, i to się tak komponuje z całością. No, żebym tak sam łabędzia zrobił, to nie bardzo.
No, jeszcze wszystko przed tobą.
Ale one są dekoracyjne, tylko wiesz, to nie chodzi o to, żeby to koniecznie był krasnal, nie? To wystarczy, no... Nie, okej, to rzeczywiście nie doceniam siebie. Zrobiłem jedno dzieło sztuki i tak uważam, że to jest dzieło sztuki. I wszyscy mnie pytają, jak i skąd i co. Zrobiłem po prostu fantastyczny całkiem spory płot, wykorzystując 2,5-metrowe bambusy w poziomie. Wygląda to lekko, elegancko, fantastycznie się układa na stoku, bo tam jest lekko pochyło i właśnie coś takiego, dla mnie to już jest sztuka użytkowa, zrobić samemu płot. No.
Nie, no,
oczywiście. I to kawał płotu.
I to nie byle jakiś, bo z bambusa. To co tutaj mówimy też ma taki, to mnie akurat bardzo cieszy, ma ten mocny taki antykapitalistyczny wymiar, w takim sensie antykonsumencki. Bo to co mówisz, no, po pierwsze robi się wszystko z niczego albo z jakichś rzeczy zero waste'owo. Nie ma takiego parcia na właśnie jakieś kupowanie drugiego sprzętu, jakieś inwestowanie, nie wiadomo, jakieś pieniędzy. Wszystkie hobby, bo mam wrażenie, współcześnie coraz bardziej wymagają od ciebie po prostu zaangażowania finansowego i tak dalej. A tutaj tego nie ma. Co ciekawe też, to czasami jest podnoszone jako wada, no te RODOSy są po prostu często w centrach miast, w niezwykle atrakcyjnych dewelopersko miejscach, no ale z racji dziwnej konstrukcji prawnej, obowiązująca ustawa z 2013 roku o właśnie ogródkach działkowych, no jest tak naprawdę nie do ruszenia, a jest nie do ruszenia z powodów też politycznych. 3 do 4 milionów ludzi w Polsce korzysta, no to jest olbrzymia też grupa wyborcza tak naprawdę, jak mówiliśmy, egalitarna, tak, że właściwie to ciężko powiedzieć, wyborcy której strony sceny politycznej korzystają, wszyscy najprawdopodobniej, więc żaden chyba rząd nie połasi się, mimo że no, wydawałoby się, że deweloperzy w Polsce, często o tym mówimy, są jakimś ponad prawem czasami, a tutaj no, jest tego, no, nie ma tego i to też jest jakieś piękno w tym.
Nie wiem, czy nie ma tego zagrożenia, bo no to wszystko, no wiele czynników się na to składa i to też jest taki jeden z lęków pewnie działkowiczów, że nowa trasa dwupasmowa plus tunel sprawi, że ich ogródki działkowe i ogórki też przy okazji znikną. To się jakby... Tą jakby filozofię i reguły życia na działkach jest się bardzo trudno tłumaczyć. Jakbyśmy wzięli tego Ledera i o języku ekonomii kapitalistycznej, który jakby wniknął w nasz neutralny język opłaca, nie opłaca i czemu to w ogóle i te reguły, tak, no to wtedy jesteśmy bezradni, więc nie przypadkiem nie używamy tutaj takiego języka, bo jakby o wyższe, inne wyższe dobra też nam chodzi i one nie są, mam wrażenie, one są dziedziczone, ale nie zawłaszczone w żaden sposób i jakby to powiedzieć, ważne są takie rezydua społeczne, no bo to nie wiem jak to inaczej opisać, gdzie reguły są trochę inne, nie chcę powiedzieć lepsze, choć uważam, że lepsze. Nie? W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby mogły być inne na tych działkach.
A sam fakt, że są inne, to że już
tak, że
duża wartość.
To już jest jakieś dobro.
Fakt, że się chociaż wymieniamy tymi rzeczami, prawda? To już jest coś takiego, co wyrywa nas trochę z takiej prostej, codziennej ekonomii właśnie wymuszającej.
No, na poziomie elementarnym.
Tak, takiego Boga języka opisu świata.
Tak, na poziomie elementarnym jest po prostu inne i też tych relacji, tego dzień dobry i tego jak, wiesz, bo one się na przykład, mam taką intuicję, że nie, widząc po sąsiadach, najprostsza rzecz, jak dzieciom dać świat totalnie analogowy. I jak słyszę, bo to też jak zaczynałem tę naszą przygodę działkową paręnaście lat temu, to tych sopranów dziecięcych nie słyszałem. A teraz one się pojawiają coraz silniej i to jest taki areo, w którym nawet możesz, bo jak pojawia się dziecko na działce, na ogródkach działkowych, które są nawet bardzo rozległe, no to właściwie wszyscy wiedzą skąd to dziecko, nie? Więc ono się tam na pewno nie zgubi, ma swój tajemniczy ogród taki, Bawi mnie ta obserwacja, bo te dzieci w grupach chodzą jakby w takich zamknięte w tych swoich światach, te ich zabawy jakby, my jesteśmy takim tłem, jakimiś figurami, trochę, nie wiem czy jestem drzewem czy krzakiem, nawet wiesz, miałem taką, to mnie, na działkę najbardziej co mnie uwznieśliło. Przyszli do mnie sąsiedzi, mówiąc, że przepraszają, bo ich dwie młode córki bardzo hałasują i czy nam to przeszkadza. Mnie się to kojarzyło wyłącznie z Miyazakim i z filmem Totoro kultowym, gdzie tam jest dwójka dzieci, tak, które tak, przyjeżdżają na wieś, wszystko ich zachwyca, są jakby w innym, kompletnie w innym świecie i te głosy, nie przez Totoro, jakby nie Totoro, to też by mi nie przeszkadzało, jakby takiego śpiewu, zachwytu, okrzyków, czegoś tam, były absolutnie kojące. I co do mnie dotarło wtedy, ponieważ wiesz, moja działka jest jeszcze, bo swoich specyfiki jest taka, że jedną z podstawowych moich upraw jest cień. To znaczy, wiesz, przy zmianach klimatycznych ona jest tak podzielona, że są miejsca nasłonecznione, jest ich raczej mniejszość, bo tam potrzebujemy, żeby była azalia albo zioła, ale reszta jest cieniem, żeby móc w ogóle przetrwać, żeby ten jakby chłodniejszy mikroklimat przy 30-30 paru stopniach dało się tam żyć. No, ale wtedy, jak powiedziałem to Toro, to dlatego się poczułem uzniesiony, że to ja jestem to Toro. Wiesz, gość, który mieszka na drzewie i wydaje z siebie jakieś pomruki, właściwie go nie bardzo widać, jest takim zjawiskowym przemazaniem. To wtedy jakby tak narracyjnie ubarwiło mi to bycie na działkach, ale właśnie zacząłem od tego, żeby opowiedzieć właśnie o dzieciach w totalnym analogu, nie? Grzebiących w ziemi. To też musi być pewnie nie każde dziecko, ale te wszystkie, które mamy obok siebie, to wydają okrzyki jednak, jak coś zakwitnie.
No tak. No ja pamiętam jeszcze, ja byłem dzieciakiem, chodziłem właśnie do dziadka na działkę, to były inne czasy, tam analogowość była wtedy wdrukowana jeszcze w naszą rzeczywistość, ale wciąż mam wspomnienia z tego właśnie, tak jak mówisz, tajemniczo ogród, to jest świetne porównanie. Też ta labiryntowa struktura, ja bardzo ją lubię, że te uliczki w tych ogrodach działkowych, one są, też mają swój urok przez to, że można się na nich zgubić, można po nich kluczyć jakoś bez celu, długo spacerować, podziwiając właśnie te szczególnie jak wszystko zaczyna kwitnąć, podziwiając to po prostu jakieś...
Bo i to są też, wiesz, takie kwartały czy światy, które się nie powtarzają, to o czym mówimy wcześniej, że one są właśnie takim autorską ekspresją pasji, zainteresowań. Ktoś nie lubi żółtego, no to nie ma tam, nie wiem, kaczeńców. No, sorry. No, no, czegoś tam nie ma, a coś ma. Nie? Strasznie to jest ciekawe.
No tak, no właśnie ta analogowość wychowywania dzieci to jest szalenie ciekawe, bo to też, no nie wiem, pojawiają się na przykład przedszkola takie leśne, to się nazywa, że właśnie, żeby te dzieci trochę... Ja na przykład w swoim przedszkolu musiałem podpisać zgodę, żeby moje dziecko ma prawo się ubrudzić, że jakby nie będę rościł sobie pretensji, jeżeli prawda wróci jakoś uwolone błotem albo czymś, żeby właśnie nie kupować im, albo przynajmniej nie ubierać drogich markowych ciuchów, bo to też jest jakby też taka trochę plaga tych przedszkoli, że prawda, bo te rodzice mają pretensje, że jakieś tam spodnie za 300 zostały uwolone płotem. No to jest fajne właśnie w tym brudzie trochę się, na takim ziemi trochę się wychować w tym, no bo to jest chyba właśnie to, co chyba rozmawialiśmy, że to jest jakaś nawet gdzieś na początku naszej cywilizacji, że my wszyscy trochę byliśmy rolnikami kiedyś. I to jest jakoś po prostu też, no nie wiem, to Karczyk o tym pisze, że wielu innych autorów, autorek, że to jest po prostu też terapeutyczne, że ten kontakt z zieleniem jest tak...
Wiesz, on jest terapeutyczny na dwa sposoby, bo to tak trochę żyje Tomka Stawiszyńskiego powrocie fatum, nie? To wiesz, bo w naturze jest coś też z fatum w tym sensie, że ona jest nieubłagana, nie? To znaczy wyjedź w maju na wakacje, nie? I wtedy nie ogarniesz tego po prostu, nie? Bo ta ekspansja, to co urosło, żadna kosiarka tego nie. Żadna kosiarka nie. I to z jednej strony, a po drugie umkną ci. My mamy ten problem, kiedy jechać na wakacje. No, jedźmy, ale wtedy przecież kwitną Tak, ale no jak to pojedziemy, ale przecież wtedy kwitną, znowu coś kwitnie. I to jest bardzo fajne z jednej strony, a z drugiej strony dla mnie to była taka szkoła jakby pokory i rozumienia. Bardzo późno, jeszcze tu na OFIE mówiliśmy, że wreszcie kupiłem wymarzoną, kolejną wymarzoną roślinę. I żeby dojść do tej wymarzonej rośliny, wiedziałem, jakie wymarzone rośliny nie mają się prawa udać. Musiałem zrozumieć naturę tej działki, czyli glebę, wilgotność, nasłonecznienie, kierunki wiatrów, bo nawet w obrębie naszego ogrodu są szokujące różnice stref zimna i ciepła. Nie? Moja jest akurat położona bardzo blisko miasta, bardzo blisko centrum, ale przejście z działki do miasta powoduje, że się muszę, jak wracam, jak idę na działkę, ubrać, a jak wracam, rozebrać, bo tak jest to miasto nagrzane. Nie? Więc ponosisz takie klęski. Strasznie chciałam mieć trytomię. Trytomia to jest, jak się zobaczy tą roślinę. Anglicy uważali, że nie wypada mieć jej w ogrodzie, bo jest pornograficznie kolorowa. Znaczy, że ona jest tak kolorowa, że to jest po prostu no, aż tandetnie. Też jakby tropikalny tłum. No i, ale jak to trytomia mi się nie uda? No oczywiście nie mogła mi się udać, nie? No bo wilgotność, bo nie taka strzałka słońca i tak dalej. I to już w taką lirykę naprawdę wchodzimy teraz, właśnie jakby znanie. I strasznie mi się podobały jako przedmiot kontemplacji wręcz klony japońskie. Faktury liści, kolory, to jak się przebarwiają. Tylko to jest strasznie wymagająca i kapryśna roślina. Można ją spalić, można ją, w sensie słońce. Można ją wysuszyć, no bo też wymagania glebowe. Powinno być oczko wodne. Nie mam żadnego oczka wodnego w wilgoci. I nagle się okazało, że moja działka jest dla klonów. Znaczy, udało się trzy, no i właśnie wreszcie znalazłem rzadki czwarty, jaki chciałem. I to są takie momenty, kiedy moja wiedza i doświadczenie sprawiają, że coś się rzadko w ogóle w życiu zdarza. Że z wiedzy i doświadczenia okazuje się, że coś, o czym marzyłeś, jest możliwe, a nie na odwrót.
No, wspaniała lekcja pokory, ale też właśnie takiego strukturyzowania własnych pragnień.
Tak. Że no, cykle natury są bezwzględne, upodobania roślin poszczególnych są genetycznie w nich zakodowane i nie podskoczysz. Pogódź się z tym, a jak twoje wymarzone się spotka z tym, co możliwe, to...
A, to co masz wymarzone jeszcze w tym roku? Co będzie
Nie, bo wiesz, ja mam wrażenie, że... Ciekawe było taka budowanie działki, bo z tego, co słyszę, są jakby dwa sposoby. Jeden... Podobno, u nas chyba tego nie doświadczam w naszym ogrodzie, jest taki, że zaczynasz być działkowcem i zaczynasz od zera, czyli to, co zasadzili, stworzyli twoi poprzednicy, to jest trochę tak jak z kupowaniem domu z jakąś działką. No to de facto wartość domu i działki jest wartością działki, bo dom trzeba wyburzyć i zbudować nowy. Nie? To często z działkami, jak słyszę, jest tak, że przychodzisz i wyrywasz wszystko, kasujesz wszystko i zaczynasz, żeby za parę lat doczekać, aż się spełni ten twój wymarzony ogród. Moja przygoda nasza przygoda była szczęśliwa też z tego powodu, że postanowiliśmy zostawić wszystko, co się da, i stare, bardzo starą jabłoń, nieszczęśliwie szczepioną, właśnie jabłoń, która jest trzema jabłoniami, bo mniej lub bardziej zręcznie ktoś zaszczepiał na tej oryginalnej jakieś nowe. I ona trochę pełni funkcję, jest właśnie coś, co podziwiam. Jest staruszką, która wygląda trochę jak instalacja w Muzeum Sztuki Współczesnej, ale takie jakby trzeba było coś zawieźć na Biennale kolejne w Wenecji, to ta jabłoń można by tam, tak, jako takie przedstawienie siły witalnej, kształtu, który jest organiczny, nie wiem czego tam jeszcze. Czyli to było jakby takie próba ocalenia wszystkiego, cośmy tam zastali, co miało swój wiek. A jak coś ma swój wiek na działce, to jest miłe ptakom na przykład, bo
robakom.
Tak, no dlatego, że robakom.
Tak zwanym robakom. Proszę o wybaczenie wszystkich profesjonalnie ludzi zajmujących się robakami.
Tak, i było taką jej budową. Najpierw żeśmy, potem to do mnie dotarło, że najpierw budowaliśmy ją jakby od środka. To znaczy, jak wygląda, jak jesteśmy na naszej działce, jak wygląda świat przez nią widziany, czyli gdzie się zasłonić, gdzie odsłonić, żeby słońce padło, a dopiero jak to stworzyliśmy, to zaczęliśmy myśleć o tym, jak to wygląda z zewnątrz. Też bardzo pouczająco miałem, też właściwie z dziedziny antropologii, takiej dogłębnej lekcji, kiedy stawialiśmy domek na tej działce, i tam bardzo mili panowie ze Skomielnej, stolarze stawiali ten dom i zrobili coś kompletnie przeciwko, naprzeciw planom moim. Czyli wydawało mi się, że dla intymności ten dom nie powinien mieć okna od strony alejki. Że intymność sprawia, że on powinien być jakby odwrócony plecami do alejki. Jakie było moje zdziwienie, kiedy przyjechaliśmy pierwszego czy drugiego dnia, kiedy oni to już stawiali, i się okazało, że okno jest od strony alei. No i pytam tego miłego pana, przecież tu nie miało być okna. Na co on mówi, że wie pan, dziwne, no rzeczywiście, tak sobie teraz przypominam, to przecież na planie, który pan mi przysłał, nie było okna od strony alejki. No ale proszę pana, ale po co jest okno? Zadał mi to pytanie, co mnie zamurowało.
Pytanie głęboko antropologiczne.
Pytanie antropologiczne. I sam na nie odpowiedział genialnie. Powiedział, proszę pana, bo okno jest po to, żeby widzieć, kto idzie. I sobie teraz nie wyobrażam tego budyneczku bez tego okna, żeby, dzięki któremu widzę, kto idzie. Czy, no to nie chodzi o to, że chodzi to o jakieś oblężenie, tylko o to umowne dzień dobry, nie? Albo o spotkanie z działkowcem czy sąsiadem. Więc to były takie właśnie... Trochę na elementarnym poziomie szkoła, przy okazji, jak przy okazji na przykład tego, że się dowiedziałem, po co jest okno. Nie?
Tak. No tak. Powiedz mi na koniec, czego się życzy działkowcom początkiem wiosny?
Ojej. Wiesz, no ja mam bardzo konkretne po prostu prośby do opatrzności, nie? Żebyśmy sobie dali tą radę z dzikami, bo to też powiem tak, no. To jest, nawet nie chodzi o mnie, tylko rzeczywiście, jeżeli ktoś ma, już nie jest tak sprawny i ma swoje lata i włożył w ten kawałek ziemi krew, pot i łzy i radość oczywiście też, i wypielęgnował, to ten rodzaj ruiny, no, słyszę to uchem, nie? Jest, no, powiedzieć przykry, to jest mało powiedziane. Więc to jest takie doraźne życzenie, bo ono dla mnie tylko tyle oznacza, że wtedy się mogę zajmować roślinami, a nie pracą geologa. Ale nie, wiesz, czy jest jakieś wzniosła...
Nie musi być wzniosła, może właśnie, nie powinna być wzniosła, może. Przyziemna właśnie.
Nie, wiesz, to owszem, jest jedno życzenie bardzo konkretne, bo w regule mnie działek, i to też jest fajne, dostaje się punkty za... To mi się szalenie podoba. Za różne rzeczy, ale dostaje się je też za kompostownik, zbiornik na deszczówkę. To wszystko jest bardzo eko. I też jest za domek lęgowy. I czułem się przez ostatnie 3 lata potwornie zdradzony przez Mazurki, bo jak zawsze obficie i to jest widowisko oczywiście, nie? Budka lęgowa i to, co tam się rodzi, a potem odlatuje, już jest cicho i jest smutniej. No i kupiłem sobie tamtą budkę, niestety to są te przykre strony natury, rozkuł dzięcioł i boję się, że zrobił jej... On tego nie robi dla rozrywki, tylko po to, żeby wyżreć czy wyjeść lęk po prostu. Więc musiałem ją zmienić na taką wzorcową, model Sokołowskiego to się tak nazywa. I poczułem się zdradzony przez Mazurki, bo powiesiłem tą nową i cholera nie przyleciały, a wszystko było zrobione z nią jak trzeba. Więc troszkę ją w tym roku z pomocą rodziny usprawniłem i moje życzenie jest takie, żeby Mazurki przyleciały po prostu.
Żeby nie było dzików, a były Mazurki. Bardzo
tak. Na taką zamianę bym poszedł.
Dzięki wielkie.
Dzięki.